RB19 Red Bulla okazał się być jednym z najbardziej dominujących samochodów w historii tego sportu. Co kryje się za tą dominacją? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 29 września, Daniel Biały, Echa Padoku. Ostatnio w Formule 1 dzieje się naprawdę dużo, ale dzisiaj proponuję Wam wcisnąć pauzę. Wcisnąć pauzę, a nawet odwinąć nieco taśmę. Dlaczego? A dlatego, żeby lepiej zrozumieć obecny stan rywalizacji i żeby przewidzieć to, co może wydarzyć się w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. To odwinięcie taśmy dotyczy również wywiadu, jakiego Adrian Newey udzielił 3 tygodnie temu. Wywiadu, który przeszedł trochę bez echa, albo utonął w morzu innych materiałów, które zostały opublikowane w momencie ogłoszenia współpracy Newey'a z Aston Martinem. Wywiadu, z którego wyrwano jedynie sensacje dotyczące rywalizacji Verstappena z Hamiltonem, czy kontrowersje związane z tym, jak działa brytyjska telewizja. Pominięto całkowicie to, co Was i mnie najbardziej interesuje. Pominięto kwestie techniczne i o tym będzie w dużej mierze ten materiał. Rozmowa, o której mówię, odbyła się w ramach podcastu High Performance, którego autorem i współprowadzącym jest Jake Humphrey. Kiedyś prezenter Formuły 1, dobrze znana twarz ze stacji BBC, z kanału 4. Dzisiaj młodszym widzom tego kanału może kojarzyć się z brytyjską, z angielską telewizją za sprawą kanału BT. Natomiast to doświadczenie, które Jake zebrał przez lata w padoku, daje znać w tym wywiadzie. Moim zdaniem jest to pozycja obowiązkowa. 90 minut, które Wam polecam. Ja z tego wybrałem tylko te rzeczy, które najbardziej mnie zaskoczyły. Wybrałem kwestie, które wzbudziły moje zainteresowanie, ciekawość oraz zdziwienie. I zacznę od tego, że Adrian Newey, pytany o te kwestie techniczne związane z budową, z koncepcją RB18, RB19, nie o wszystkim chciał mówić. Tajemniczość Formuły 1 nie jest niczym niezwykłym. Znamy to na co dzień z tego, jak działa Formuła 1, ale były już projektant Red Bulla twierdzi, że niektóre zespoły nadal nie wiedzą, nie rozumieją tego, co jest potrzebne, żeby zbudować samochód, szybki samochód Formuły 1 według tych nowych regulacji technicznych. Jego zdaniem niektóre zespoły nadal nie dostrzegły tych kluczowych kwestii budowy RB19, RB18, RB19, nie dostrzegły kluczy do tej koncepcji, która jest potrzebna do zbudowania, żeby mieć szybki, żeby mieć wydajny samochód. No i Jake dopytał, jak to możliwe, że zespoły Formuły 1 tak doświadczone, mając tylu niezwykle doświadczonych inżynierów, ludzi, którzy od lat są w Formule 1, mających tak ogromne, tak zaawansowane narzędzia, nie były w stanie przez te długie miesiące rozkodować, znaleźć tego kodu na sukces ukrytego w RB18, RB19. A tutaj Adrian Newey mówi, że żeby to zrozumieć, potrzebna jest odrobina kreatywności w prowadzeniu tych prac rozwojowych, prac badawczych i prac rozwojowych oraz nie można bezgranicznie ufać narzędziom, bo one nadal, mimo że są ogromnie zaawansowane, nie pokazują wszystkiego i nie odwzorowują tej rzeczywistości wyścigowej w pełni. Do gry tutaj wchodzi oczywiście doświadczenie Adriana Newey'a z tych pierwszych lat pracy w Formule 1, gdzie wszystko było analogowe. On właśnie o tym mówi. Analogowa była deska. Do dyspozycji mieli tunel aerodynamiczny i te kawałki włóczki poprzyklejane do modeli i do samochodów, które już były na torze. To wszystko było potrzebne, czy było dostępne, żeby zrozumieć zasadę działania aerodynamiki, żeby zbudować coraz to, czy budować coraz to szybsze samochody. I on mówi, że pewne rzeczy trzeba było zrozumieć, próbując sobie to wszystko wyobrazić, próbując sobie to wszystko zwizualizować. I to jest zupełnie inny obraz tego, co dają narzędzia. Dzisiejsze narzędzia, te narzędzia nie zastąpią człowieka, nie zastąpią tej kreatywności, o której mówi Adrian Newey. Tego ma brakować dzisiejszym inżynierom, którzy bezgranicznie ufają narzędziom. O tym mówił Helmut Marko w trochę innej kwestii, w kwestii na przykład pogody, kiedy inżynierowie zapatrzeni w monitory patrzą na te wszystkie kolory, które się tam pojawiają, zamiast wystawić rękę i sprawdzić, czy w padoku po prostu nie pada, czy ten deszcz już nie jest na torze. To zamiłowanie do współczesnych technologii, czy może wiara, bezgraniczna wiara w narzędzia czasami nie daje dobrych efektów, nie daje dobrych rezultatów. Drugi aspekt to modele, które nie czują strachu. Czyli te narzędzia, które są wykorzystywane jako narzędzia symulacji tego, jak popchnąć samochód do granic możliwości, nie czują strachu, są inne niż kierowcy, albo inaczej, nie udało się dzisiaj zbudować, do dzisiaj zbudować modeli komputerowych, które oddawałyby w pełni to, jak działa kierowca, jak zachowuje się kierowca i jak czuje kierowca. Te modele, czy te symulatory, symulacje są w stanie popchnąć samochód do granic możliwości, ale ta granica przekracza ten punkt strachu kierowcy, na przykład kiedy ucieka tylna oś. Komputer jest to w stanie skorygować jeszcze na bardzo późnym etapie i wrócić na tor. Kierowca, kiedy ten tył zaczyna mu uciekać, już dalej nie chce ryzykować, nie chce trzymać tego pedału gazu wciśniętego w podłogę, woli odpuścić, zaczyna ratować samochód. W przypadku symulacji modeli dzieje się trochę inaczej, dlatego powstały i nadal są rozwijane bardzo drogie, bardzo zaawansowane narzędzia nazywane driver in the loop, gdzie w centrum tego wszystkiego, tej całej symulacji nadal sadza się człowieka, żeby mieć tą informację zwrotną, żeby mieć ten element strachu, żeby mieć ten element czucia, którego komputery zwyczajnie jeszcze nie mają. New Way dopuszcza też, że po tylu latach pracy nadal nie wie wszystkiego. Ten wywiad był dla mnie zaskoczeniem, bo z jednej strony Adrian New Way jest człowiekiem niezwykle skromnym. Nawet weźcie pod uwagę to, jak był ubrany w trakcie ogłoszenia tej umowy z Aston Martin. On był ubrany skromnie, jak na taką okazję, aż moim zdaniem za skromnie. I ta skromność się pojawia, ale w tym wywiadzie są też momenty, kiedy wychodzi troszeczkę ego Adriana New Way. I nie odbierajcie tego źle. Jeżeli ktoś w Formule 1 ma prawo do tego, żeby pokazać tego, to właśnie tak utalentowany, tak utytułowany człowiek jak Adrian Newey. I on mówi, nie wie wszystkiego, choć nauka i narzędzia mówią, że pewne rzeczy nie mogą lub nie powinny istnieć, nie należy lekceważyć sygnałów, że może być inaczej. On mówi, że dzisiejsi inżynierowie, czy nawet inżynierowie, których zastał w Red Bullu, kiedy się tam pojawił, mają w sobie taką bezgraniczną wiarę również w siebie, w swoją wiedzę, w swoje możliwości i jakby nie dopuszczali innej rzeczywistości, czegoś, co wymyka się tym narzędziom, co wymyka się czasami wyobraźni. I tutaj podaję bardzo ciekawy przykład z początku współpracy z Red Bullem, to jest rok 2009, przykład transferu temperaturowego z układu hamowania do bieżnika opony, czyli wykorzystanie tak zwanego podgrzewania felg. Coś, co dzisiaj w Formule 1 jest zupełnym standardem. Adrian mówi, że człowiek od wydajności w Red Bullu w ówczesnym czasie przeprowadził eksperyment. Eksperyment, który polegał na tym, że podgrzano felgę i mierzono zmianę temperatury bieżnika opony, która była na tej feldze założona. I ten czas, kiedy znaleziono jakieś powiązanie, był na tyle długi, że zjawisko zdawało się nie być do wykorzystania w Formule 1. To trwało po prostu zbyt długo. Stwierdzono, że ta poduszka powietrzna, która znajduje się w oponie, jest bardzo dobrym izolatorem i nie pozwala na przekazanie tej temperatury. A Adrian Newey mówił, że kierowcy sugerują coś zupełnie innego i zaczęli to badać. I nagle okazało się, że te modele, które były wykorzystywane w trakcie tych eksperymentów, nie były doskonałe. Te modele nie zakładały, czy nie przewidywały tego, że to powietrze w oponie, kiedy samochód przyspiesza i hamuje, zwyczajnie się porusza, ulega miksowaniu, czy tworzą się tam jakieś zawirowania powietrza, które zabierają to ciepłe powietrze, czy to ciepło z samej felgi i transferują, przemieszczają w kierunku bieżnika opony. Od tego momentu nie tylko w Red Bullu, w całej Formule 1 to podgrzewanie opon, podgrzewanie felg, a potem bieżnika opony zostało wprowadzone i jest wykorzystywane do dzisiaj. To jest niezwykle ciekawa historia. Takich historii tam było więcej. Była jeszcze druga historia związana z tym, jak poradzono sobie z przepływem powietrza, czy z zaburzonym przepływem do tego wlotu umieszczonego nad głową kierowcy. No ale teraz najważniejsze kwestie dotyczące tego, dlaczego ta koncepcja Adriana Newey'a działała i dlaczego inne koncepcje działać nie mogły. I tutaj Adrian Newey wraca do tego, że RB19 był tak naprawdę rozwinięciem RB18. Nie można tego rozpatrywać, rozrywając te dwa samochody, czy kładąc je na zupełnie innych półkach. To jest ten sam produkt, to jest ta sama koncepcja, to jest ta sama myśl, tylko że w przypadku RB19 posunięta jeszcze dalej, jeżeli chodzi o możliwości rozwojowe. No i teraz to, co jest kluczowe, od czego Adrian Newey wyszedł. Dużo mówiło się o tym, że Adrian Newey wyszedł z tymi swoimi pracami koncepcyjnymi od zawieszenia. Ten wywiad trochę temu przeczy. Adrian Newey sugeruje, że najważniejsza w całej koncepcji była mocno cofnięta pozycja kierowcy, a tak naprawdę cofnięty kokpit. Ten punkt, w którym zaczyna się kokpit, ta strefa AA, czy określana jako AA, powinna znaleźć się jak najdalej od nosa samochodu, głównie ze względów aerodynamicznych, ale również ze względu na dystrybucję masy. Wszystko po to, by dać sobie więcej przestrzeni do kreowania przepływu w obszarze pomiędzy przednim skrzydłem a wlotami kanałów, by mieć stosunkowo wąski nos, ścięty w kształt litery V. Nawet w tym wywiadzie Adrian nie powiedział, dlaczego ten nos ścięty w kształcie litery V jest tak ważny. On na pewno daje przestrzeń do pracy. Powiedział, że to jest niezwykle istotne. Chodziło również o wykorzystanie przedniego skrzydła do kreowania przepływu na całej jego rozpiętości. Więc ten wąski nos dawał zdecydowanie więcej przestrzeni do tego, żeby ten przepływ poprowadzić, żeby go kreować. Wąski nos właśnie to umożliwia. To jednak miało skutki uboczne. Cofnięcie kokpitu oznaczało przesunięcie jednostki napędowej w kierunku tylnej osi i nagle okazało się, że na skrzyni biegów pozostało bardzo mało miejsca. Rzeczywiście ta skrzynia w RB18, RB19, RB20 jest miniaturowa. Tutaj specjaliści Red Bulla mieli dokonać małego cudu. To był trudny orzech do zgryzienia, ale się to udało. W końcu po wielu doświadczeniach na tych ścieżkach testowych ciasne upakowanie przekładni powodowało wiele problemów z dystrybucją oleju oraz odprowadzaniem ciepła z tej skrzyni biegów, ale ostatecznie udało się to okiełznać. Jeżeli wrócicie pamięcią do początków tej nowej ery, Red Bull miał dużo problemów ze skrzyniami biegów. Tam pojawiały się problemy nawet w trakcie rywalizacji. Synchronizacja tego wszystkiego gdzieś nie do końca grała. Były częste wymiany tych skrzyń biegów, nawet w trakcie weekendów wyścigowych i to jest właśnie pokłosie tej decyzji i budowy bardzo małej, bardzo kompaktowej skrzyni biegów, ale to przełożyło się na osiągi aerodynamiczne. Wszystko, praktycznie wszystko w tej konstrukcji podporządkowano tej koncepcji Adriana Newey'a względom aerodynamicznym. Dużo mówiło się o tym właśnie, że zawieszenie to było to, od czego rozpoczęto. Gdzieś tam jest historia, która wyszła nie z Red Bulla, ale z wtedy jeszcze z Alfa Tauri, że najpierw projektuje się podłogę, potem przednie skrzydło, potem zawieszenie. Tutaj jest zupełnie inny pomysł na to wszystko, zupełnie inna chronologia wydarzeń, ale w przypadku RB18 i RB19 konstrukcja czy geometria przedniego i tylnego zawieszenia była wynikiem właśnie tych decyzji związanych z położeniem samego kokpitu, ale również budową tej miniaturowej skrzyni biegów. W takim ułożeniu zastosowanie rozwiązania typu pushrod z przodu było problematyczne ze względu na cofnięte i obniżone podwozie. Gdyby zastosowano rozwiązanie typu pushrod z przodu, to te ramiona byłyby skierowane do nadwozia pod bardzo małym kątem, co rodziłoby ogromne problemy z okiełznaniem tej natury zawieszenia, ze znalezieniem odpowiedniego okna pracy. Im większy kąt, tym trudniej to wszystko, im mniejszy kąt, tym trudniej to wszystko kontrolować. Dlatego wrócili do rozwiązania typu pull rod. Innym powodem tej decyzji było też uwolnienie przestrzeni wokół wlotów chłodzących hamulce. Co do tych wlotów, Adrian Newey bardzo często do tego wraca w tym konkretnym wywiadzie. Wspomina o dość istotnej roli, to jest dokładny cytat, wlotów chłodzących i ich geometrii, co przez ostatnie lata, mowa o tych wszystkich analizach, RB18, RB19, tych wszystkich rozważaniach, dlaczego ten samochód jest tak szybki, nie było szczególnie brane pod uwagę. Przednie wloty chłodzące nie były w żaden sposób wskazywane jako jakieś punkty, w których Adrian Newey zyskał przewagę. To może być jeden z obszarów, o których Adrian Newey nie chciał szerzej mówić. Jedna z tajemnic, że ten obszar między przednim skrzydłem a tymi wlotami już kanałów, które znajdują się pod podłogą, właśnie ma po drodze te wloty chłodzące i one mogą być w tym obszarze bardzo istotne, jeżeli chodzi o kreowanie tego przepływu. To może być jeden właśnie z tych obszarów przegapionych przez konkurentów Red Bulla, o czym mówił wcześniej Newey. Pushrod z tyłu to kolejny kompromis aerodynamiczny. Ta sekcja miała być maksymalnie ciasna, dlatego wnętrzności układu zawieszenia, te wszystkie zaawansowane sprężyny, zostały umieszczone przed przełożeniami skrzyni biegów, a nie obok, jak to miało miejsce w przypadku stosowanego od 2009 roku rozwiązania typu pull rod, więc również ta konstrukcja tylnego zawieszenia, sposób mocowania tego wszystkiego, wszystko zostało podporządkowane temu jednemu założeniu, cofnięty, maksymalnie cofnięty kokpit. No i teraz odnieśmy to chociażby do koncepcji Mercedesa, koncepcji, na którą tak mocno narzekał Lewis Hamilton, tą pozycję kokpitu. Ona nie była wygodna dla niego ze względu na zachowanie samego samochodu ze względu na to, gdzie siedział, jak widział ten samochód, nie grała tam dystrybucja masy, no i jak widać, nie mogło to wszystko zagrać, przynajmniej w odniesieniu do koncepcji Adriana Newey'a, koncepcji, która okazała się dominująca, jeżeli chodzi o tory Formuły 1. Mała skrzynia i geometria, zmodyfikowana geometria tylnego zawieszenia stworzyły maksymalnie dużą przestrzeń dla dyfuzora. To również obszar przegapiony przez Mercedesa, oczywiście Aston Martina, który był klientem swoich decyzji przed tą nową aerodynamiczną, może żałować również Williams, bo oni zrezygnowali ze swoich bardzo małych skrzyni biegów na rzecz skrzyni Mercedesa i nagle rywalom zabrakło tej powierzchni, żeby kształtować ten dyfuzor, żeby rozładować to wszystko, co dzieje się pod podłogą. W przypadku Red Bulla Adrian Newey wiedział, że to jest krytyczny obszar. Tu trzeba zrobić wszystko, żeby ta przestrzeń była jak najbardziej otwarta ze względu na aerodynamikę, ze względu na powierzchnię samego dyfuzora. Również ta tylna sekcja nad dyfuzorem była bardzo ciasna, stąd przeniesienie punktów mocowania zawieszenia nie z boku samej skrzyni biegów, czy z boku przełożeń, ale przed przełożenia. To wszystko było niezwykle ważne, żeby ten koncept mógł zadziałać. Wysokie boczne wloty i duże podcięcie to również ważny element koncepcji Newey'a. Zawsze te podcięcia w przypadku konstrukcji Newey'a były ważne. Ważne głównie z punktu widzenia przeprowadzenia tego dobrego przepływu do tylnej sekcji samochodu. Tutaj niekoniecznie tylko ten powód zadziało, ale jeszcze jedna ważna rzecz. Przy okazji wyszło na jaw, skąd wzięła się nazwa G-Line, czyli linia G, nie mylić z punktem, czyli nazwa dolnej krawędzi sidepodów biegnącej przez całą długość tej bocznej sekcji. Dużo mówiło się właśnie o tej sekcji G-Line jako kluczu do zbudowania wysokiej wydajności w obszarze pomiędzy oponą a dyfuzorem, boczną ścianą dyfuzora, wyczyszczeniem tego, co tam się dzieje. A okazało się, że ta nazwa wynika z tego, jak Adrian Newey pracuje na tej analogowej desce kreślarskiej, bo on dzieli sobie ją na obszary i każdy z tych obszarów otrzymuje kolejną literę alfabetu i tak ten obszar, ta strefa właśnie związana z projektowaniem sidepodów otrzymała literkę G, stąd nazwa G-Line. Zabawne jest to, że ta wewnętrzna nomenklatura używana tylko i wyłącznie przez Newey'a na jego desce kreślarskiej już dawno wyszła poza fabrykę Red Bulla, jest wykorzystywana w analizach różnych bolidów. G-Line to jest coś, co spotkacie w wielu analizach wielu różnych autorów na przestrzeni ostatnich 2 lat. Na pewno coś takiego się pojawi. A wracając do tego obszaru wysoko zadartych wlotów, bocznych wlotów, to cała przestrzeń pod nimi ma za zadanie kreować strefę wysokiego ciśnienia. Strefę, która w przypadku braku bargeboardu, bo w tej nowej erze aerodynamicznej te nowe regulacje zabrały nam te boczne, bardzo zaawansowane elementy, no i nie dały inżynierom zbyt wielu pracy. Właśnie kreowanie tego wysokiego ciśnienia w tym obszarze daje szansę na odepchnięcie tego brudnego powietrza pochodzącego od kół. No i tutaj kolejne pytanie, które się pojawia. Czy ten koncept Mercedesa Zero Sidepod, który nie dawał takiej możliwości odepchnięcia tego brudnego powietrza, mógł zadziałać? To są kolejne różnice związane z tym, jak Red Bull i Mercedes kreowały swoje samochody. Jedni mają kolejne tytuły, inni przeżyli ogromne rozczarowanie. Tutaj widać, jak mocno pomylili się ludzie Mercedesa. Być może zaufali tym liczbom, które zobaczyli w narzędziach, liczbom, których nie dało się przenieść na tor, bo po pierwsze kierowcy nie byli w stanie tego zrobić i tu jest być może zaufanie tym modelom, które były wsadzane do fotela zamiast kierowcy, zaufanie tym liczbom, które pojawiały się, kiedy ten samochód był bardzo blisko toru, no ale nie uwzględniały te modele chociażby porpoisingu czy bouncingu, tego efektu, który nie tylko wpływał negatywnie na formę samochodów, ale wpływał również negatywnie na zachowanie kierowców. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego teraz? No przede wszystkim ten wywiad jest niezwykle ciekawy. On zmusił mnie do myślenia. Myślę, że Was również, jeżeli obejrzycie, zmusi do myślenia i da kilka ciekawych przemyśleń gdzieś tam na końcu. Dlaczego o tym mówię? No teraz przełóżcie to wszystko na samochód McLarena, który dzisiaj zaczyna dominować. Red Bull gdzieś się pogubił, Red Bull gdzieś się pomylił, ale jeżeli weźmiemy DNA tych dwóch samochodów, to one są bardzo zbliżone. Cofnięty kokpit w obu przypadkach, Koncepcja, jeżeli chodzi o przednie i tylne zawieszenie, bardzo podobna. Rezygnacja w przypadku McLarena ze skrzyni biegów Mercedesa i sięgnięcie po swoją. Gdzieś po drodze wykonał się też transfer, jeżeli chodzi o ludzi Red Bulla do McLarena. Pojawił się Rob Marshall i to wszystko uporządkował. Kiedy Red Bull zaplątał się o własne nogi, McLaren wyciągnął z tego konceptu na początku swojego, bardzo trawnego, wszystko, co tam dobrego się kryło. Dlatego dzisiaj tak dobrze wyglądają na torze, dlatego dzisiaj są na szczycie tabeli konstruktorów, chcą bić się o tytuł mistrza kierowców, natomiast nie przekreślałbym jeszcze szans Red Bulla. W Austin mogą się odbudować. Jeżeli naprawią te błędy, ta koncepcja nadal kryje w sobie tak dużo możliwości, jak widzimy w przypadku samochodu McLarena, to wszystko może nam się jeszcze odwrócić. Koniec tego sezonu, biorąc pod uwagę podobieństwa tych dwóch koncepcji samochodów, tego, że urodziły się dobrze, daje nam nadzieję na to, że zobaczymy rywalizację, zaciętą rywalizację do ostatniego wyścigu tego sezonu i na to liczę. Co do innych kwestii związanych z tym wywiadem, o czym wspomniałem na początku, to Adrian Newey, nie obawiając się jakby mediów, mówi o demonizowaniu kierowców takich jak Vettel czy Verstappen. No i tutaj dokładny cytat, czy dokładnie użyte przez niego słowo: w brytyjskich mediach pojawia się element nacjonalistyczny, swoim kibicujemy bardziej, innych trzymamy na dystans, jesteśmy bardzo chłodni i to coraz częściej przejawia się właśnie w transmisjach brytyjskiej stacji. Adrian Newey odniósł się również do współczesnego dziennikarstwa. Dziennikarstwa, które ma w sobie jeden bardzo negatywny element i jak powiedział, wyciągamy kogoś na piedestał albo równamy z ziemią. Nie ma nic pomiędzy. Pomyślcie sobie, jak często jesteśmy świadkami właśnie takich relacji i takich ocen, kiedy komuś coś się nie uda. RB20 praktycznie został wyrzucony do kosza, a to nadal jest całkiem dobry samochód. Teraz McLaren jest królem, Red Bull jest nikim. I w ten sposób dziennikarze też kreują dwa obozy. Obóz za i obóz przeciw. I to stawianie sprawy na ostrzu noża zawsze się pojawia. Gdzieś te odcienie szarości się zacierają. Jest czarne albo białe. Zwróćcie uwagę, że nie do końca świat jest czarny i biały. Tych odcieni szarości jest więcej. Media, nie tylko brytyjskie, ale wszystkie media starają się właśnie budować to wszystko na emocjach, na tych przeciwieństwach. To działa od świata polityki aż do świata sportu, którym mamy okazję się cieszyć. Być może, jeżeli weźmiecie to pod uwagę, wasze reakcje, wasze komentarze, wasze przemyślenia będą nieco inne. Biorąc pod uwagę chociażby zespół Ferrari, bardzo często mamy po weekendach różnych dla obu kierowców sugestie, że jeden jest nagle mistrzem, jeden jest królem, drugi jest nikim, jest ogórkiem. Tak to się często zdarza, a często ci kierowcy niewiele różnią się od siebie poziomem talentu, poziomem tego, co pokazują. Dużo w tym wszystkim jest właśnie kreacji medialnych. Chciałbym, żebyście byli tego świadomi. Wielu z was na pewno jest, bo wierzę w to, że mam bardzo świadomych widzów i bardzo świadomych odbiorców, ale przy okazji tego wywiadu Newey, nawet dziennikarze, którzy z nim rozmawiali, troszeczkę się skrzywili. On mówi, nie odbierajcie tego osobiście, ale rzeczywiście tak jest. Jest w tym sporo prawdy. Co do tej koncepcji Newey'a, to ten wywiad w zasadzie zmusił mnie do tego, żeby nagrać taki materiał. Myślę, że kiedy Adrian Newey odwiesi ołówek gdzieś tam na kołku, odłoży tą swoją deskę kreślarską, poznamy wszystkie sekrety RB18, RB19, te sfery czy strefy, o których nie chciał rozmawiać. Jestem tego niezwykle, niezwykle ciekawy. To, co kryje się pod podłogą, to jest dla mnie ogromna zagadka. Myślę, że kiedyś zostanie ona rozwiązana. Tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję, że jesteście, że komentujecie, że wspieracie. To jest dla mnie niezwykle istotne. Trzymajcie się, dobrego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.